Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami w studio oczywiście wirtualnie są Łukasz Olechnowicz, Dynamines. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Anna Staniszewska, Jol. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja już zapowiadałem pierwszy temat, wyceny giełdowe Tesli, czyli firmy założonej przez Elona Muska. I przypomnijmy, jeszcze 2 lata temu firma była niemal oskarżana o oszustwo, o nieczytelne przepływy finansowe, o zbyt wolny rozwój biznesu, a dzisiaj gigantyczna kapitalizacja, niektórzy podają kwotę 540 miliardów dolarów. No i dzisiaj Tesla warta jest tyle, ile łącznie warte są Toyota, Volkswagen i General Motors. No, zupełnie niebywałe proporcje. Teraz pytanie, czy to jest bańka inwestycyjna i za chwilę ktoś będzie płakał. Łukasz Olechnowicz, branża nowoczesnych technologii jeszcze pamięta taką bańkę sprzed 20 lat, kiedy wszystko internetowe było warte miliardy, a potem się to bardzo zmieniło.
Giełda nie tylko amerykańska, ale też polska w głównej mierze w chwili obecnej bazuje na obietnicy przyszłości, bo jeśli spojrzymy na zyski, które i tak są jakby in plus, dlatego że od 4 czy 5 kwartałów Tesla notuje około 100 milionów dolarów zysku, to gdybyśmy poszli w stabilność, że ten zysk będzie utrzymany, to potrzebowalibyśmy, a nie, i by nie rósł, to byśmy potrzebowali ponad 1000 lat, żeby z dywidendy spłacić tą wartość, która jest obecnie. Więc jest to pieśń przyszłości, więc pod tym kątem na pewno jest to bańka. Ja nie wierzę w to, że... wierzę w to, że Tesla będzie szybko rosła i to coraz szybciej, bo rzeczywiście taka tendencja jest, ale nie wierzę w to, że Tesla będzie warta, jakby patrząc na przychody i na jej zyski, te 500 miliardów, gdybyśmy szli takimi tradycyjnymi wycenami.
Joanna Staniszewska, co decyduje o tej bańce? To jest właśnie ta wiara w zieloną przyszłość i że Tesla będzie grała główne skrzypce właśnie na rynku motoryzacyjnym w przyszłości? Czy może, no powiedzmy szczerze, urok Elona Muska, który jest osobą z jednej strony kontrowersyjną, natomiast pokazującą, że potrafi wybiegać myślami do przodu, potrafi ten biznes jakoś kreować w kierunku przyszłości? A może jeszcze inne czynniki decydują o tej nadwycenie Tesli?
Oczywiście to jest połączenie kilku czynników. Jest to psychologia i socjologia. Jest to odreagowanie stresu, który mamy w tej chwili w związku z sytuacją zdrowotną całego świata. I my chcemy bardzo wierzyć. My chcemy mieć miejsce również, w którym możemy ulokować nasze marzenia. I tak jak jeszcze niedawno Elon Musk był wyśmiewany wręcz z jego rysunkami rakiet, to on te wizje sukcesywnie i konsekwentnie realizuje. A wizjonerzy, którzy realizują wizje, stają się twórcami. I wtedy już zaczyna być poważna sprawa, bo wizjonerów, którzy nie realizują swoich pomysłów, jest znacznie, znacznie więcej. Co więcej, udało mu się również nie tylko wytworzyć takie odium wyjątkowości, bo sama mam duże kontakty z rynkiem amerykańskim i widzę, w jaki sposób mimo olbrzymich kosztów są traktowane samochody jako takie, jak również inne rozwiązania typu panele słoneczne na dachach, czy też dachy jako panele słoneczne. To też był taki moment, gdzie masowo było olbrzymie zainteresowanie tego typu rozwiązaniami. Miałam możliwość być w 2019 roku właśnie w Nevadzie, w miejscu, w którym są, nie w samej fabryce, ale w okolicach, gdzie produkuje się akumulatory. Dlatego, że te wszystkie przedsięwzięcia wymagają olbrzymich terenów, olbrzymich fabryk i wielu innych miejsc. I to są oczywiście inwestycje i one budują kapitał. Ale jest jeszcze tutaj jeden element, który jest, myślę, bardzo ważny. To jest komunikacja. Doskonała komunikacja projektów, która pobudza wyobraźnię, która przekazuje nadzieję, która kreuje, tak jak było właśnie w poprzednich bańkach, taką wizję, że ja również mogę stać się właścicielem przyszłości, kawałka przyszłości, która będzie się rozwijała. I myślę, że to ma duży bardzo wpływ na to. Natomiast ja podziwiam, tak dodam jeszcze biznesowo mocno, umiejętność wejścia w kooperację z NASA między innymi i stanie się takim, można powiedzieć, podwykonawcą, nie? nie?
No NASA była w trudnej sytuacji, bo nie mieli publicznych takich, no przestały latać promy kosmiczne i trzeba było kogoś znaleźć i znalazł się Elon Musk. A teraz pytanie do Łukasza Olechnowicza, bo oczywiście tutaj jest, zgadzamy się, że to jest pewnego typu bańka, tak jak Państwo powiedzieliście przed chwilą, to jest sprzedawanie bardziej nadziei, ale z punktu widzenia całej branży związanej z tymi nowoczesnymi technologiami, z nowoczesnymi akumulatorami, z hybrydami, z całym tym zielonym napędem i zieloną rewolucją, czy to dobrze, że ta firma jest tak wysoko na piedestale? Czy to jest dobrze dla całej branży, czy jednak to jest taka sytuacja, że może się okazać, że Tesla kładzie się cieniem i wszyscy zostają daleko z tyłu? Czy inwestorzy będą przekonani do innych podobnych projektów? Łukasz Olechnowicz.
Każdy sukces jest dobry. Jeżeli Tesla utrzyma tą tendencję i rzeczywiście zysk będzie rósł, inwestorzy będą zadowoleni, PR nie tylko, który tworzy Elon Musk, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, buduje go genialnie, natomiast jeżeli nie tylko PR Elona Muska, ale też generalnie stojący za całym biznesem będzie wyglądał tak, jak wygląda teraz, to myślę, że to pomoże całej branży i zachęci inwestorów do tego, żeby inwestować też w mniejsze projekty. I mówię też o inwestorach takich indywidualnych, nie tylko o dużych funduszach i jakichś inwestorach instytucjonalnych. Natomiast to, o czym musimy pamiętać, to to, że za takim sukcesem pojawiają się nowe firmy, które też chcą coś na tym biznesie ugrać.
A nie każdemu się uda, prawda?
Nie każdemu się uda i też nie każdemu chce się udać, dlatego że w związku z tym, że na tym ten sukces trochę napędzi inne firmy i to, że tego kapitału może być rzeczywiście więcej, bo tak jak już było powiedziane, ta nadzieja jest potrzebna i osoby, które nie mają pomysłu, gdzie w obecnej sytuacji inwestować, szukają takich projektów, to mogą też dać się naciągnąć na projekty, które od samego początku niekoniecznie były założone jako sukces, więc na to też trzeba uważać, ale na pewno tego typu sukcesy pomagają całej branży.
No i to będziemy się przyglądać, jak to się dzieje. A skoro mówimy o takiej współpracy międzynarodowej, o szukaniu sukcesów, ciekawa informacja. 27 listopada, 19 listopada, przepraszam, tego roku, czyli całkiem niedawno, rozpoczęło działalność Dubajsko-Pomorskie Stowarzyszenie Hevelius z siedzibą w Gdańsku. No jak czytamy tutaj, czym ma się Hevelius zajmować, to między innymi analizy rynkowe, przetarcie możliwości gospodarczych, doradztwo w biznesie, nie tylko w samym Dubaju, ale w ogóle Dubaj traktowany jako brama do świata arabskiego. I tu pytanie do Joanny Staniszewskiej. Czy jeżeli w sytuacji covidowej, dość ciężkiej gospodarczo, my na Pomorzu szykujemy się na ekspansję, ja mówię z uśmiechem, ale mam nadzieję, że to w taki sposób zagra do Dubaju, ale w ogóle na rynki zagraniczne, mówi się o licznych misjach gospodarczych, czy rzeczywiście to jest taki kierunek, takie remedium, które gospodarce ograniczanej tutaj przez pandemię może dać pozytywny impuls rozwojowy?
Zdecydowanie. Generalnie każdy kryzys również ma swoje dobre strony, bo wyzwala pewne zachowania i tak jak w tym przypadku internet spowodował, że świat się stał znacznie mniejszy i spotkania się znacznie częściej odbywają z znacznie odleglejszymi kontrahentami i jest to bezkosztowe praktycznie, tak dokładnie ten kierunek jest bardzo interesujący. Ja mam osobisty sentyment do rynku arabskiego, ponieważ mieszkałam w jednym z krajów arabskich przez 3,5 roku. I zresztą uczę się języka arabskiego, bo też uważam i widzę tam przyszłość. To nie tylko ten kraj, ale wszelkiego rodzaju inne rynki dają nam po prostu potencjalną możliwość zaistnienia i sprzedaży naszej oferty. W tej chwili mogę zaobserwować i podzielić się obserwacjami. My mamy praktycznie 80% rozmów zagranicznych i jest to zmiana w stosunku do tego, co było wcześniej. Właśnie z tego względu, że mamy trudną i niepewną sytuację, dlatego że ona nie musi być do końca obarczona ograniczeniami, natomiast w momencie
Ale jest
niepewności,
obarczona ryzykiem, tak?
Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Jeżeli my nie wiemy, co będzie dalej, to wolimy nie pakować się w tego typu sytuacje. I tu okazuje się, że mamy bardzo dużo bardzo interesujących, niezwykle interesujących rynków, które mają różne potrzeby, ale i różne kultury robienia biznesu. I tu jest najczęściej tak zwany pies pogrzebany, ponieważ nie potrafimy, nie mamy obycia, mówię oczywiście generalizuję w tej chwili, ale z mojego doświadczenia mamy niewielkie obycie, jeśli chodzi o umiejętność poruszania się w kulturach nieeuropejskich, tak szerzej powiem. Czyli właśnie kulturze arabskiej, kulturze Indii, kulturze wschodu. Tam,
i tak jest stowarzyszenie, które przygotowuje do robienia biznesów w tamtym środowisku. Tutaj jest właśnie rola, żeby pokazać, w jaki sposób to robić, jak negocjować z przedstawicielami świata arabskiego?
Tak, tak. To jest bardzo istotne, dlatego że każdy biznes to tak naprawdę jest rytuał. I te rytuały mogą różnie, w różny sposób wyglądać, w różny sposób interpretujemy tą samą treść w różnych miejscach i pewne rzeczy wypada, pewnych nie, a pewne są oczekiwane, a pewne nie. I znając te niuanse kulturowe i również w kontekście biznesowym, możemy po prostu nawiązać relacje, a o to chodzi na całym świecie, żeby znaleźć ten poziom ludzki, który jest obrany z tych wszystkich elementów kulturowych, gdzie jesteśmy w kontakcie, gdzie sobie ufamy wzajemnie, gdzie jesteśmy w stanie przekazać to, co rzeczywiście chcemy, gdzie jesteśmy w stanie uprzedzić siebie wzajemnie o różnych rzeczach i w tym momencie mamy tą relację zbudowaną i jesteśmy w stanie budować skuteczne, no, rozwijać biznes wzajemnie, ale to do tego jest potrzebne zaufanie, a je buduje się wtedy, kiedy jest ta nić porozumienia i ona nie jest nie ma żadnych przeszkód, żeby ją nawiązać właśnie między innymi kulturowych, gdzie nie obserwujemy się ze zdziwieniem.
Ja przyznam, że rozmawiałem kilkanaście lat temu z przedstawicielami dużego koncernu paliwowego z Polski, który kupował ropę w jednym z państw arabskich. No i tam największe zdumienie budziło to, że podczas każdego spotkania partnerzy arabscy próbowali podsumować to, co już uzgodniono i co już spisano właśnie w formie takiego rytuału. Czy te kraje arabskie, czy ten kierunek dubajski dla polskich firm technologicznych to jest ciekawy kierunek rozwoju eksportu naszych usług? Łukasz Olechnowicz, jak pan to ocenia?
To jest bardzo ciekawy kierunek, ale ja bym to trochę rozszerzył, dlatego że samo stowarzyszenie ma na celu stworzenie pewnego rodzaju mostu i coś, co jest też pewną przypadłością polskich, no, nie tylko firm, ale w szczególności firm, to to, że dla nas Dubaj i tamten kierunek kojarzy się z ropą, wielkimi pieniędzmi, wszyscy chcą tam jechać, zarabiać pieniądze i to najlepiej jak najszybciej. A to, co powiedziała moja przedmówczyni, to chodzi o budowanie relacji. I tak naprawdę firmy i instytucje z Dubaju także bardzo są zainteresowane Europą i bardzo zainteresowane są tym, żeby tutaj wchodzić, więc samo stowarzyszenie ma być mostem, który ma działać w dwie strony. Jeśli chodzi o polskie firmy, co jest też bardzo ważną pracą do wykonania, to już też Asia powiedziała, to jest to, że musimy nauczyć się jakby każdy, kto myśli o eksporcie do innych krajów, w szczególności do zupełnie innych kultur, jaką jest kultura arabska, to jest na przykład inne podejście do czasu. Dlatego, że jeżeli myślimy o wyjściu na tamte rynki, to musimy przygotować się na to, że rzeczywiście to potrwa dłużej, musimy być bardziej cierpliwi i musimy nauczyć się budować z nimi relacje. Nie zbudujemy tych relacji w ciągu jednego, dwóch spotkań i często nie dopniemy sprzedaży w tak krótkim czasie, więc to, co jest bardzo, bardzo, bardzo istotne, to to, żebyśmy edukowali się nawzajem, żeby tamta strona zrozumiała, jak my działamy i dlaczego czasem pochopnie próbujemy pewne rzeczy przeprowadzić, bo mamy to kulturowo zakorzenione, ale też, żebyśmy my zrozumieli, dlaczego musimy 4, 5, 6 razy wypić herbatę i porozmawiać tak naprawdę o niczym, zanim dopiero przejdziemy do tych tematów kluczowych, tematów biznesowych. I to połączenie w dwie strony, pomimo wielu różnic kulturowych, mamy też bardzo, bardzo dużo podobieństw, to połączenie kulturowe i nauczenie się tych kultur wzajemnie bardzo mocno pomoże firmom i z jednej, i z drugiej strony, i osobom, które będą chciały coś osiągnąć, czy z tamtej strony tutaj w Europie, czy europejskim firmom w Dubaju. I myślę, że takie stowarzyszenie jest świetnym początkiem do tego, żeby rzeczywiście Pomorze stało się takim wejściem na Polskę dla krajów arabskich, ale zarówno też wyjściem na kraje arabskie z Polski, dlatego że mamy już pewne punkty zaczepienia i warto je kontynuować.
No i będziemy się temu przyglądać. Inicjatywa jest bardzo świeża. Przypomnijmy, w listopadzie 2020 roku to stowarzyszenie Hevelius zostało w Gdańsku zarejestrowane. No i życzymy sobie ofensywy eksportowej do Dubaju, ale też wszelkich innych biznesów. I proszę Państwa, już na koniec zajmijmy się naszymi kieszeniami, naszymi podatkami. Jest bardzo ciekawa analiza, która trafiła do Ministerstwa Finansów na bazie danych Ministerstwa Finansów, czyli kwestii podatkowych, ale też ZUS-owskich. No okazuje się, że najbogatsi Polacy płacą najniższe podatki. Jeżeli patrzymy tak przekrojowo, to osoby, które zarabiały mniej niż 30 tysięcy rocznie, to ich obciążenie ZUS-owsko-podatkowe to było 24%, potem w następnej kategorii 29%, potem 32%, więc ten początek skali wydaje się być taki logiczny z punktu widzenia obciążeń, ale potem nagle się okazuje, że te osoby, które zarabiają zdecydowanie najwięcej, czyli ponad 500 000 rocznie, zapłaciły tylko 21% swoich dochodów w formie składek i w formie podatków, a przypomnijmy, ta najbiedniejsza grupa 24%. Co się stało, czy możemy coś z tym zrobić, czy tak naprawdę są tak różne metody opodatkowania usług tych osób najlepiej wykształconych, zarabiających najwięcej, że musimy się z taką sytuacją pogodzić, bo ona społecznie jest jednak wątpliwa. Joanna Staniszewska, co z tym zrobić?
Co z tym zrobić? Brutalnie bym powiedziała zaorać, dlatego że jesteśmy na takim etapie skomplikowania systemu, że my już sami się w nim nie łapiemy. I to ma wpływ ze względu na system naczyń połączonych, czyli wpływ jednego prawa na drugie prawo, jednej możliwości, jednej ulgi na drugą ulgę na i tak dalej, co też pięknie widać w sytuacji, w której w kryzysie działamy i musimy szybko wyprodukować jakieś przepisy, które będą no, miały wpływ na nas, widać jakie dziury, nieuniknione, żeby było jasne, się w tym wszystkim pojawiają. I teraz okazuje się, że system, w którym funkcjonujemy, generalnie cały, nie tylko podatkowy, daje możliwości różnych optymalizacji zgodnych z prawem, żeby było jasne. I teraz osoby, które zarabiają więcej, jest im bardziej im kalkuluje się, ale też często są to osoby odważniejsze w przeprowadzaniu, albo też lepiej zorientowane, bo z biegiem czasu...
Albo bardziej gotowe do podejmowania ryzyka, tak?
To prawda, tak. To są te wszystkie elementy, które składają się na to, dobrze, że...
Pół minuty, że, pani tak, prezes.
To powiem tyle, że ja jestem za tym, żeby przyjrzeć się i zastanowić, czy nie ma alternatywnych, nowych i od początku budowanych systemów.
Łukasz Olechnowicz, nowe systemy, podatek majątkowy, czy może powinniśmy pogodzić się z tą sytuacją, którą mamy? No i jeszcze raz, najbogatsi zarabiający więcej niż 500 000 rocznie płacą proporcjonalnie oczywiście, bo to chodzi o pewne proporcje, tak, mniej podatków niż te osoby zarabiające do 30 tysięcy złotych.
To jest kluczowa kwestia, że nie płacą mniejszych podatków, tylko już nie płacą mniej podatków, tylko proporcjonalnie płacą mniej, bo te 21% od 500 000 często jest wyższą kwotą niż całkowity zarobek osób, tak, które płacą te 24 czy 24,5%. To, z czym się w 100% zgadzam, to jest to, że obecny system jest do zaorania i generalnie cała instytucja ZUS-u, który na ten moment funkcjonuje jako piramida finansowa, i to trzeba otwarcie powiedzieć, no to mija się z celem i sztab ludzi, który tam pracuje tylko po to, żeby przesuwać pieniądze z jednego worka do drugiego, i mówienie, że my składamy jakieś składki, nasze składki. W ZUS-ie to już mieliśmy kilku premierów z różnych stron, którzy powiedzieli, że te pieniądze nie są obywateli. Więc jakby w pierwszej kolejności zaoranie ZUS-u, w drugiej kolejności przemyślenie w ogóle sensu podatku dochodowego i sposobu, w jaki on jest naliczany, a w trzeciej kolejności jakby spojrzenie na całościowy system. W 100% się zgadzam, że powinno być w całości to przejrzane i obecna struktura i dodatkowe ustawy, które co kilka miesięcy wchodzą i utrudniają odliczenia, nie odliczenia, to tylko pogłębia ten problem. A osoby, które zarabiają najmniej, po prostu nie mają na to czasu i nawet nie stać ich na to, żeby zastanowić się, czy mogłyby płacić niższy podatek, chociaż bardzo często by mogły.
To prawda, tu jest wiele elementów, chociaż też ja kilka słów w obronie ZUS-u. Jak się okazało w czasie pandemii, to jednak sprawność tej instytucji wykonawcza, wypłaty postojowego, rozliczanie różnych świadczeń dodatkowych, no ZUS wykazał się chyba ponadstandardowym, czy jakby zadziałał dużo lepiej niż się tego spodziewaliśmy. Mówię od strony organizacyjnej, bo ta kwestia oczywiście całego systemu emerytalnego i jego formuły to jest zupełnie inna dyskusja. Natomiast rzeczywiście te dane pokazują, że jeżeli najbogatsi płacą znacznie mniej podatków, to trzeba ten system przemyśleć. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w audycji Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk zdalnie gościli dzisiaj Joanna Staniszewska-Joul, Łukasz Olechnowicz, Infopu. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, a audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.